pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
13 minut po godzinie 18. Michał Pacześniak, dzień dobry. We wtorkowe, późne popołudnie. W studiu razem ze mną Krystian Kłos, pełnomocnik wojewody do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i rzecznik prasowy wojewody pomorskiej. Witam pana.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Porozmawiamy dzisiaj o bezpieczeństwie ludności. Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej weszła w życie na początku roku i wprowadziła kompleksowy system reagowania na zagrożenia zarówno w czasie pokoju, jak i w sytuacjach kryzysowych, takich jak wojna czy klęski żywiołowe. Uporządkowane zostały te kwestie, przynajmniej jak na razie na papierze. I sporo odpowiedzialności zostało powierzonej wojewodom i jednostkom centralnym. Na samej górze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, stąd płynie wsparcie finansowe, organizacyjne, ale tak naprawdę za całą resztę odpowiedzialne są samorządy. Czy to prawda?
Tak, to prawda. Słusznie pan podkreślił, że to jest taki pierwszy dokument, który kompleksowo ustawia te tematy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w czasie pokoju, ale również bezpieczeństwo w czasie, kiedy na naszym terytorium pojawi się konflikt zbrojny. Ta ustawa została przygotowana w rok, więc tempo przygotowania tej ustawy przez rząd Donalda Tuska był naprawdę szybki, no ale no, tego wymagała również sytuacja.
Podpisana została przez prezydenta bez żadnego problemu, wręcz ze słowami, że w końcu na to przyszła pora i zostało to zrobione.
Obowiązuje od 1 stycznia tego roku, więc tak naprawdę jesteśmy dopiero na początku procesu, bo ta ustawa kompleksowa ma rozwiązać pewne aspekty, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, no ale nie da się wszystko zrobić w 3 czy 4 miesiące. Jest to rozpisana ustawa na lata. Na ten moment mamy zaprogramowane najbliższe 2 lata, 2025 i 2026 rok.
To ja jeszcze powiem, jakie obowiązki spadły na wojewodów. Obowiązek organizacji systemów monitorujących zagrożenia oraz powiadamiania ludności o wystąpieniu niebezpieczeństw. Krajowy system łączności ma zostać powołany i komunikacji wspierające rozwój systemów alarmowania. Na tutaj samorządach spoczywa też obowiązek ewakuacji, przyjęcia ludności, stworzenie systemu, który będzie odpowiedzialny za organizację tych ewakuacji oraz wyznaczenie miejsc doraźnej dyslokacji ludności, chociażby schrony, ukrycia, ale także wzmacnianie społecznej odporności, czyli edukacja ludności w zakresie zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz instruowania w zakresie samoobrony. Tych punktów jest bardzo dużo. Mówi pan, że to jest rozpisane na lata. Czy na przykład takie szkolenia, tutaj mam informację z ostatniej chwili, chociażby z Polskiej Agencji Prasowej, w Łubiance pod Toruniem w Ośrodku Państwowej Straży Pożarnej rozpoczęła się czwarta tura szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z województwa kujawsko-pomorskiego. Czy coś takiego też odbywa się tutaj na Pomorzu?
Tak, jak najbardziej. Tutaj pan wymienił kilka tych zadań. Nowe zadania, które zostały w tej ustawie przypisane wojewodzie, to są 34 zadania, no między innymi te, które pan redaktor wymienił. Jednym z nich jest kwestia szkoleń i tutaj faktycznie wojewoda jest odpowiedzialna za szkolenie wójtów, burmistrzów i prezydentów, jeżeli nie są to miasta na prawach powiatu. Takich samorządów mamy 123 w naszym województwie i już w maju prawdopodobnie pierwsza tura tych szkoleń rozpocznie się 7 maja. One będą trwały około 2-3 dni i w kolejne weekendy, znaczy od środy do piątku, do końca maja, wszyscy samorządowcy w województwie pomorskim powinni zostać przeszkoleni. Starostowie w województwie pomorskim już takie szkolenia odbyli. Teraz również wojewoda na koniec miesiąca, w poniedziałek, udaje się do Warszawy, do Wyższej Szkoły Pożarniczej, gdzie takie szkolenia również wojewodowie będą przechodzić. Ale to są również marszałkowie województw, tak? No w naszym przypadku marszałek województwa pomorskiego również będzie przeszkolony, bo również został włączony do tej sieci, jeżeli chodzi o ochronę ludności i obronę cywilną. Co istotne, te szkolenia, no nie jest tak teoria. Głównie te szkolenia polegają na tak zwanych grach strategicznych. czyli jest kwestia pierwsza teoretyczna. Ona jest dość krótka, bo wszyscy włodarze dostają materiały wcześniej. Następnie w ramach takich gier strategicznych, czyli na przykładzie jakiegoś zagrożenia, które występuje na terenie danego województwa, gminy, no bo tutaj też w zależności od tego, kogo szkolimy.
Czyli możemy mówić o takich specyficznych miejscach, na przykład Kosakowo, w którym znajduje się magazyn paliw płynnych, tak, to szkolenie będzie obejmowało na przykład takie zagrożenie, że nastąpiło rozszczelnienie, że gdzieś tam jest pewne ryzyko wystąpienia wybuchu, tak?
Może być to jeden ze scenariuszy. Również no, może być, jeżeli chodzi o zjawiska naturalne, tak? Powódź, wichura czy pożar. No, teraz chociażby sytuacja w Biebrzańskim Parku Narodowym, gdzie tam również no, w okresie świątecznym wojewoda był zobligowany, żeby taki sztab kryzysowy powołać. No, był tam minister spraw wewnętrznych i administracji, był premier. No, to pokazuje, że ta instytucja zarządzania kryzysowego jest bardzo istotna. My dużo mówimy teraz o tym zarządzaniu kryzysowym i tym bezpieczeństwie w związku z tym, że za naszymi granicami trwa wojna. Przez wiele lat byliśmy przyzwyczajeni do tego, że jest pokój i niewiele się w tym temacie działo. Mamy wiele lat zaniedbań, jeżeli chodzi o przede wszystkim o infrastrukturę, która pozwoli nam obsłużyć mieszkańców nie tylko województwa, ale całej Polski w sytuacji kryzysowej. Ułomność systemu pokazały też wydarzenia z końcówki zeszłego roku, jeżeli chociażby chodzi o powódź w południowej części Polski, gdzie jeden z wójtów w pewnym momencie, czy burmistrzów, no nie wiedział, co robić. Usiadł na krawężniku, załamał ręce i była konieczność wyznaczenia osoby, która tym zarządzaniem kryzysowym będzie kierować. Mamy w województwie specyficzną sytuację, że niemal 50% samorządowców, jeżeli chodzi o włodarzy miast, jest nowych. W związku z tym to też są zupełnie nowe zagadnienia dla tych ludzi, bo nigdy wcześniej często przychodzili z biznesu, czy na przykład byli dyrektorami szkół, a teraz muszą się zmierzyć z sytuacją, kiedy na ich terenie, na terenie ich gminy może wystąpić jakaś sytuacja kryzysowa.
Wejdę panu w słowo. Plany zarządzania kryzysowego były obowiązkowe od jakiegoś czasu w samorządach. One są przygotowane. No właśnie, ale czy burmistrzowie, czy włodarze innych mniejszych miejscowości są w stanie je zrealizować? Czy one były na przykład kiedykolwiek właśnie ćwiczone?
No, one są.
One są, to one fizycznie są.
Często niestety jest tak, że one są w segregatorze na półce i znajomość włodarza takiej gminy no jest nikła, bo nigdy nic się nie wydarzyło. No i tu zawsze mamy takie sytuacje, można tutaj przytoczyć stare polskie powiedzenie, że mądry Polak po szkodzie, ale teraz właśnie pracujemy nad tym, żeby przed szkodą być przygotowanym i wiedzieć, w jaki sposób reagować i jak postępować w sytuacjach kryzysowych. Każda gmina ma w swoim zasobie, jeżeli chodzi o pracowników, osobę odpowiedzialną za zarządzanie kryzysowe. W dużych miastach to są z reguły wydziały, chociażby w Gdańsku, tak, gdzie one działają prężnie, no bo tych zdarzeń takich kryzysowych jest bardzo, bardzo dużo. Często występują deszcze nawalne.
No tu mówimy chociażby o pożarach ostatnich.
Tak, o pożarach. To działa sprawnie. To jest zawsze tak, że Te sztaby kryzysowe w gminach, czy też w powiatach, no, raportują do Centrum Zarządzania Kryzysowego u wojewody o wszystkich zdarzeniach i co do zasady tutaj nie ma większych problemów, chociażby te ostatnie sytuacje pożarów w Gdańsku, czy tej dużej hali w porcie Gdańsk, czy teraz ostatnio na przeróbce. Te informacje sprawnie trafiają do wojewody, nie tylko od sztabów, ale również jednocześnie służby w postaci policji, czy straży pożarnej również od razu wielotorowo raportują, żeby tutaj ta informacja w żaden sposób nie umknęła. Ale w takich mniejszych gminach z reguły jest to osoba, która te zarządzanie kryzysowe ma w części etatu i oprócz tego zajmuje się wieloma innymi rzeczami i póki nic się nie dzieje, no to z reguły są te rzeczy, które wymagają ustawy zrealizowane, ale nic poza tym. No i teraz to się musi zmienić i wojewoda, która spotyka się z samorządowcami. Z reguły jest to taka forma konwentów powiatowych, gdzie starosta zaprasza włodarzy ze swojego powiatu i tam rozmawiamy o tych ważnych sprawach. No i teraz oczywiście na każdym spotkaniu pierwszym tematem, który jest poruszany, to jest kwestia bezpieczeństwa. I wojewoda podkreśla, że osoba, która ma się zajmować tym zarządzaniem kryzysowym, to musi być osoba na pełen etat i to musi być osoba mocno osadzona w urzędzie gminy czy w urzędzie miasta.
I znająca procedury, czy znająca techniki, tak, która przeszła szkolenia, czy takich osób nie brakuje? Bo to też było takie pytanie.
Takich osób, specjalistów z reguły nie ma za dużo na rynku. Dlatego tutaj też warto posiłkować się osobami, które w tym zarządzaniu kryzysowym pracowały przez wiele lat, a z racji wykonywanego zawodu na przykład przechodzą na szybszą emeryturę. I mówimy tutaj o strażakach czy o policjantach, którzy kwestie proceduralne mają dość dobrze opanowane. Ale też chciałbym wrócić do tego umocowania, bo zarządzanie kryzysowe ma koordynować pewne działania. Nie może być tak, że kierownik czy tam naczelnik zarządzania kryzysowego nie będzie miał wsparcia w pozostałych strukturach urzędu gminy czy urzędu miasta czy urzędu w powiecie. No bo on może potrzebować danych z polityki społecznej, ze zdrowia. No, on musi mieć krótką ścieżkę zarówno do włodarza, jak i do wszystkich dyrektorów, od których może potrzebować pewne informacje, które będą niezbędne do realizowania jego działań. I te rzeczy już się powoli zaczynają działać. Włodarze zrozumieli. Motywacją na pewno jest sytuacja za naszą granicą, że tego typu instytucje muszą działać sprawnie, bo jeżeli coś się wydarzy, no to oni nie mogą zostać z tym sami, oni też muszą mieć wsparcie w postaci właśnie swoich centrów zarządzania kryzysowego.
Czy ustawa o ochronie ludności przewiduje też szkolenia nie dla urzędników, ale dla cywilów? Czy na przykład pogawędki, czy wykłady w szkołach, w uczelniach, czy w klubach sąsiedzkich, czy coś takiego też jest brane pod uwagę?
Oczywiście. Przede wszystkim, co jest warte podkreślenia, powstaje taki poradnik i na podstawie tego poradnika będą później prowadzone wszystkie działania edukacyjne. Ten poradnik jest przygotowywany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przez Ministerstwo Obrony Narodowej, ale ten aspekt cywilny będzie pochłaniał znaczną większą wartość tego dokumentu i on będzie przygotowany w dwóch wersjach. Dla młodszych obywateli naszego kraju i dla tych starszych dorosłych. On w pierwszej na początku będzie w wersji elektronicznej. Jest szansa, że już w miesiącu czerwcu pojawi się w wersji elektronicznej i on też będzie nie będzie wymyślany od zera, tak? No bo mamy doświadczenia w innych krajach, szczególnie skandynawskich, gdzie one już od dawna działają i również podpatrujemy, jak to wygląda w innych krajach. On też nie może być przepisany, żeby tych treści nie było tam za dużo. Następnie w miesiącu wrześniu, październiku on będzie drukowany i ma trafić do wszystkich gospodarstw domowych, żeby każdy mógł się z nim zapoznać i wiedzieć, w jaki sposób postępować. No, takim chyba teraz najbardziej potrzebną informacją jest to, jeżeli chodzi o system alarmowania, jeżeli chodzi o syreny, które słyszymy. No często z różnych okazji świąt narodowych czy wydarzeń słyszymy taki ciągły sygnał syreny alarmowej, ale czy wiemy, jak reagować? Tak?
No, bo... no to ja jestem z tego pokolenia, gdzie takie tablice wisiały w szkole opisujące system alarmowy, jakie dźwięki, tak, czy modulowane,
teraz
czy
przerywane. Został już uproszczony. Mamy dwa rodzaje dźwięków. System dźwięk modulowany, czyli tak zwany zmienny, który przez 3 minuty informuje nas o tym, że nastąpiło jakieś zagrożenie. Tak? Nie definiuje jakie, no ale żyjemy w XXI wieku i możemy odpalić telefon, możemy odpalić radio, możemy odpalić telewizję i tam te komunikaty, o co chodzi, będą publikowane i wtedy mieszkaniec będzie wiedział, w jaki sposób reagować, ale on musi mieć impuls, że coś się dzieje. A w przypadku, kiedy alarm zostanie odwołany, no to jest 3-minutowy sygnał ciągły, ten, który znamy dotychczas. W związku z tym to jest ważna informacja, która powinna trafić przede wszystkim do mieszkańców, żeby oni wiedzieli, co robić, kiedy dany sygnał usłyszą i to naprawdę nie jest skomplikowane. Oczywiście będziemy współpracować z Kuratorium Oświaty. Już również pani minister Nowacka, minister Edukacji Narodowej, prowadzą już takie pilotażowe lekcje, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, również z Ministerstwem Obrony Narodowej, więc ten aspekt edukacyjny się dzieje. I tutaj chciałbym też podkreślić jedną ważną rzecz, bo w ubiegłym tygodniu, chwilę przed świętami, gościliśmy uczniów 3. Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, którzy z własnej inicjatywy przygotowali aplikację, która mówi o bezpieczeństwie. Jest duża szansa, że część tej aplikacji zostanie wdrożona do systemu mObywatel. I to jest aplikacja 72 godziny, która mówi o tym, co należy zrobić, gdzie znaleźć pomoc, mapa schronów, informacje, jak sobie radzić w przypadku jakichś zdarzeń medycznych, więc to wszystko się dzieje i też się cieszymy, że oddolnie młodzi ludzie zaczynają się tym tematem interesować i tworzą aplikacje, które mogą być przydatne dla całego społeczeństwa.
Społeczeństwo obywatelskie, o to chodzi, żebyśmy tworzyli sami, pomagali innym. O tym, jakie jeszcze obowiązki nakłada tutaj na samorządowców ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, porozmawiamy już za niespełna 6 minut. Przerwa muzyczna, informacje dla zmotoryzowanych, przegląd wiadomości z Unii Europejskiej i wrócimy do rozmowy. Ja przypominam, moim gościem jest Krystian Kłos, pełnomocnik wojewody do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
24 minuty pozostały do godziny 19. Teraz oddaję głos Robertowi Silskiemu, który przygotował i przedstawi Flesz Europejski.
Flesz Europejski.
Pogrzeb papieża odbędzie się w sobotę o 10 na placu Świętego Piotra w Watykanie. Zdecydowało o tym na porannym posiedzeniu Kolegium Kardynalskie. Nabożeństwo pogrzebowe na placu Świętego Piotra będzie odprawiał dziekan Kolegium Kardynalskiego, kardynał Giovanni Battista Re. Trumna z ciałem papieża zostanie wystawiona w kaplicy jego rezydencji w domu Świętej Marty. Jutro zostanie przeniesiona do Bazyliki Świętego Piotra. Potem hołd pamięci Franciszka będą mogli oddawać wierni. Decyzją zmarłego papieża jego ciało będzie wystawione w trumnie, a nie na katafalku. Pochowany zostanie w ziemi, w Bazylice Matki Bożej Większej. Prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama wezmą udział w pogrzebie papieża Franciszka, informuje Kancelaria Prezydenta. Swoją obecność zapowiedziało wielu światowych przywódców, a także przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Najbliższa sobota będzie w Polsce dniem żałoby narodowej. Tymczasem w Watykanie rozpoczął się okres sede vacante. Obowiązki administracyjne przyjął kardynał Kamerling, na którym ciąży obowiązek opieczętowania papieskich apartamentów i dokumentów, wszczęcia procedur niezbędnych do zwołania konklawe, zniszczenia pierścienia rybaka i metalowej matrycy do ołowianych pieczęci. Do czasu wyboru nowego papieża władza w kościele przeszła w ręce kolegium kardynałów. Ciało to może podejmować decyzje tylko w sprawach zwyczajnych, ale nie podejmuje decyzji długoterminowych. Ani nie może zmieniać doktryny. W konklawe, które odbędzie się na początku maja, wezmą udział kardynałowie elektorzy, którzy nie ukończyli 80 roku życia. Obecnie w kolegium kardynałów zasiada 253 członków, spośród których 138 jest elektorami. Wśród nich są polscy kardynałowie Grzegorz Ryś, Kazimierz Nycz, Konrad Krajewski i Stanisław Ryłko. W kolegium kardynalskim zasiada także 86-letni kardynał Stanisław Dziwisz, jednak ze względu na wiek nie weźmie udziału w głosowaniu. Moskwa jest gotowa do rozmów z Kijowem. Tak ma wynikać z niedawnej wypowiedzi rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa. Chodzi o ustalenia dotyczące powstrzymania się od ataków na cywilną infrastrukturę. Pieskow miał podkreślić, że kwestia ta jest omawiana z Waszyngtonem i trwające prace powinny dać pozytywny rezultat. Ukraińskie media przypominają, że w Wielkanoc Władimir Putin ogłosił 30-godzinne zawieszenie broni, które Rosja wielokrotnie naruszyła. Podkreślają też, że od początku wojny nie było bezpośrednich rosyjsko-ukraińskich rozmów. Tymczasem minionej nocy miał miejsce zmasowany atak rosyjskich dronów dalekosiężnych na ukraińską Odessę. Rosyjska armia ostrzeliwuje też terytoria przyfrontowe. Władze miasta nad Morzem Czarnym przekazały, że rosyjskie drony uderzyły w budynki mieszkalne, a także w placówkę oświatową. Pożary gasiło kilkudziesięciu strażaków. W wyniku ataków 3 cywilów odniosło rany, a w ostrzale obwodu sumskiego zginęła jedna osoba. Na terenach położonych przy granicy z Rosją w ciągu ubiegłej doby odnotowano 410 eksplozji. Rosjanie używali dronów oraz artylerii. Agnieszka Bartol obejmie stanowisko stałej przedstawicielki Polski przy Unii Europejskiej. To pierwsza kobieta na tym stanowisku. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podkreślił, że to ekspertka, patriotka i dyplomatka, która posiada bogate doświadczenie w pracy w strukturach unijnych. Od października ubiegłego roku pełniła obowiązki polskiej przedstawicielki przy Unii Europejskiej. Agnieszka Bartol mówi biegle po angielsku i francusku, włada także włoskim i rosyjskim. Jest projekt porozumienia w sprawie walki z przyszłymi pandemiami, informuje Światowa Organizacja Zdrowia. Zapisano w nim, jak państwa członkowskie WHO mają się przygotować i reagować na kolejne zagrożenia pandemiczne. Porozumienie ma pozwolić uniknąć błędów, które popełniono w czasie pandemii COVID-19. Propozycje obejmują m.in. utworzenie wspólnej bazy wirusów. Ponadto państwa zobowiązały się, że będą dzielić się technologiami potrzebnymi do produkowania niezbędnych w czasie pandemii artykułów medycznych, jak testy czy szczepionki. Negocjacje nad porozumieniem rozpoczęły się po wybuchu pandemii koronawirusa w 2021 roku i trwały ponad 3 lata. Państwa członkowskie WHO mają przyjąć dokument w maju podczas zgromadzenia Światowej Organizacji Zdrowia.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
20 minut pozostało do godziny 19. W studiu wraz ze mną Krystian Kłost, pełnomocnik wojewody do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i rzecznik wojewody pomorskiej. Rozmawiamy o bezpieczeństwie, a dokładnie o ustawie, która obowiązuje od początku tego roku, ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej, która sporą część zadań przydzieliła właśnie samorządom. Wspominał pan o schronach, o miejscach ukrycia, schronach. Tutaj też jest ta terminologia dość specyficzna. Jak to wygląda w tej chwili na Pomorzu? Czy mamy stworzoną listę miejsc, w których ludność cywilna może się schronić lub też może zostać zabezpieczona już poważnie, czyli schronów? Jak to w tej chwili wygląda?
Tak jak pan redaktor wskazał, mamy schrony, miejsce ukrycia i miejsca schronienia. No, miejsca schronienia to są generalnie miejsca, kiedy będziemy robić taką ewakuację niewymagającą, żeby kryć się przed czymś. Czyli mówimy, nie wiem, na przykład o pożarze, żeby przenieść ludzi chociażby na salę gimnastyczną, gdzie będą bezpieczni. A już tutaj te schrony i miejsca ukrycia, no to mają być budowle, które będą spełniały konkretne założenia, jeżeli chodzi o odporność na różnego rodzaju czynniki. I tutaj jesteśmy tak naprawdę na początku drogi. Teraz właśnie samorządy zbierają swoje propozycje. Mamy określone liczby, jakie dana gmina, w zależności od tego, czy to jest miasto, czy na przykład obszar wiejski, ile miejsc muszą zabezpieczyć w takich miejscach. I potem, kiedy zbierzemy te listy, będą przeprowadzane przez Straż Pożarną i inspektorów nadzoru budowlanego kontrole tych miejsc. Ale zanim do tego przejdę, to chciałbym jeszcze podkreślić pewne założenia, które są. Często do tej pory było tak, że coś było wskazywane z góry, że tu i tu ma powstać konkretne miejsce. Teraz zupełnie odwracamy ten proces. To w pierwszej kolejności samorządy, mówimy o gminach, zgłaszają do starosty swoje propozycje. Nie tylko tych schronów i miejsc ukrycia, ale również chociażby magazynów, które będą konieczne, żeby zabezpieczyć mieszkańców żywność, środki higieny osobistej czy leki na 72 godziny, zanim ewentualnie dotrze pomoc.
Nie to, że nie wierzę w samorządowców, ale czy jest element nacisku ze strony władz centralnych czy przedstawicieli władz centralnych?
Oczywiście, tak już właśnie chciałem o tym powiedzieć. I teraz system mamy taki. Samorządy w danych powiatach wysyłają to do swoich starostów i oni patrzą, czy w starostwie, czy w powiecie to jest ok, czy nie ma na przykład magazynu na dwóch działkach przy granicy dwóch gmin, no żeby to było rozłożone równomiernie. I starosta po wstępnej weryfikacji dopiero przekazuje to do wojewody i wojewoda patrzy globalnie na całe województwo, a my przekazujemy to do ministerstwa i ministerstwo patrzy ogólnokrajowo. Chodzi o to, żeby nie dublować pewnych rozwiązań, które na przykład są w gminie obok, albo między powiatami, bo też tak może się zdarzyć. Więc stąd też ta weryfikacja taka kaskadowa, etapowa, żeby właśnie równomiernie rozłożyć te zasoby, które są potrzebne. I teraz mówimy o tych schronach i miejscach ukrycia. Samorządy to zgłaszają do powiatów, powiaty za chwilę to przekażą do wojewody i wtedy ruszają komisje. Już jest gotowy taki protokół, który będzie wypełniany przez te dwie instytucje, czyli Straż Pożarną i inspektorów nadzoru budowlanego, tylko to będzie wstępna dokumentacja. Ona nie odpowie, czy to schron się nadaje, czy nie. Jeżeli mamy dokumentację techniczną do jakiegoś obiektu, no to jest dużo łatwiej. Jeżeli nie, no to będzie konieczność przeprowadzenia dodatkowych analiz i sprawdzenia, czy te obiekty spełniają wymagania. Jeżeli będą spełniać wymagania, no to trzeba będzie określić, jakich nakładów inwestycyjnych wymagają, żeby spełniały te wymagania, które są wskazane w ustawie i w rozporządzeniu. I dopiero wtedy będziemy mieli pełny obraz, na jakim etapie.
To naprawdę daleka droga przed nami.
Daleka droga przed nami, no ale trzeba od czegoś zacząć i trzeba to zdiagnozować i wiedzieć, na czym stoimy. Przypominam, że jesteśmy na ten moment, jeżeli chodzi o nasz kraj, w sytuacji pokojowej. Nie mamy żadnego konfliktu zbrojnego. Jesteśmy członkiem NATO, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, więc wydaje się, że ta perspektywa ewentualnego konfliktu zbrojnego na naszym terenie jest dość odległa. Oczywiście trzeba nadrobić zaległości, no ale od czegoś trzeba zacząć.
Nadrabianie zaległości, czy to będzie też budowanie nowych schronów? Patrząc się na populację, no chociażby Trójmiasta, tak?
Jeżeli wyjdzie z wyliczeń, że tych miejsc ukrycia czy schronów jest za mało w danej jednostce samorządu terytorialnego, to oczywiście będą one musiały być uzupełnione i wybudowane. Ale co istotne, no to tutaj podmioty prywatne mogą nam w tym bardzo mocno pomóc. Mamy różnego rodzaju inwestycje, chociażby deweloperskie, gdzie mamy hale garażowe. I te hale garażowe niewielkim nakładem kosztów mogą być tak wzmocnione, że może nie będą schronem, ale będą miejscem ukrycia, które w tej początkowej fazie zabezpieczenia w zupełności wystarczą, żeby tą ludność cywilną zabezpieczyć.
A czy jest jakiś pomysł, żeby na przykład deweloperów, no nie tyle zmuszać, co być może zachęcać do budowania chociażby takich garaży podziemnych, które spełniają tą i tą normę daną w rozporządzeniu?
Tak, mają być zachęty. No oczywiście nie ma lepszej zachęty niż zachęta finansowa. Po prostu jeżeli coś deweloper będzie robił ekstra, no to będzie mógł liczyć na pewnego rodzaju dofinansowanie tych działań, które będzie podejmował. I takie wnioski będzie składał do wójta, burmistrza, prezydenta. I jeżeli z analiz wyjdzie, że to faktycznie jest zasadne w tym miejscu zrealizować, no to będzie mógł mieć tutaj współfinansowanie do tych inwestycji, żeby właśnie zabezpieczyć ludność cywilną. Tak się dzieje na zachodzie. Chyba w Finlandii, jak dobrze pamiętam, to niemal wszystkie budynki, które mają takie instalacje podziemne, no spełniają wymogi tych miejsc ukrycia.
I doszliśmy do kwestii najważniejszej, czyli do pieniędzy.
Do pieniędzy.
Na 10 miliardów, około 10 miliardów złotych rocznie ma zostać przeznaczone właśnie na cele związane z ochroną ludności i obroną cywilną.
Na ten moment mamy program dwuletni, jeżeli chodzi o tą ustawę. Jest to rok 2025 i 2026. Na 2025, jeżeli chodzi o cały kraj, mamy kwotę 5 miliardów złotych. Na przyszły rok, no bo to jest też kwota uzależniona od PKB, 0,3 PKB, więc to będzie między 5 a 7 miliardów złotych. W tym roku mamy 5 miliardów. Szacujemy, bo jeszcze nie ma ostatecznej decyzji, że do województwa pomorskiego trafi około 300 milionów złotych.
To nie są zbyt duże środki, patrząc się na skalę, którą no, należy zrobić.
Tak, tylko przypominam, że jeżeli chodzi o obronę w tym zarządzaniu kryzysowym, takim nie na czas wojny, no to jest głównym zadaniem samorządów, jeżeli chodzi o finansowanie i o realizację tych zadań. Więc tutaj no, będą to dopłaty. Ten rok też jest specyficzny, bo będzie dość mało czasu na wydanie tych środków. No, liczymy, że te środki pojawią się w połowie roku. Wojewoda będzie musiała je przekazać do samorządów, a samorządy będą musiały rozpisać też przetargi na tego typu inwestycje czy zakupy, a te środki muszą być wydatkowane w tym roku.
Ale jak rozumiem, jeszcze przepisów dodatkowych do tej ustawy nie ma, czyli my nie wiemy nawet w tej chwili, samorządowcy powiedzmy nie wiedzą, czy będą musiały rezerwować pieniądze z budżetu na wkład własny danej inwestycji, tego jeszcze nie wiemy, tak? To jeszcze jest w fazie
ustawa
prac.
Mówi, że dofinansowanie do tych zadań jest do 100%, no ale w zależności od tego, jakie będą potrzeby, to dofinansowanie może być w różnej kwocie. To nie jest mała kwota, no to jest 300 milionów złotych do wydania w pół roku i też trzeba uważać, bo jest ryzyko, że na przykład jak wiele samorządów będzie chciało w jednym czasie kupić agregaty prądotwórcze, busy, no to może się okazać, że tych rzeczy na rynku po prostu w danym momencie nie będzie, bo przypominam, że te zamówienia będzie realizować cała Polska, nie tylko województwo pomorskie, więc panie wojewoda już teraz poprosiła samorządowców, żeby oni już byli gotowi, bo to może nie trzeba będzie kupić agregatu, ale na przykład sfinansować dokumentację projektową dla przebudowy schronu czy miejsca ukrycia. Chcemy też wykorzystać, mają samorządowcy zbadać, czy tak zwane szkoły tysiąclatki nie spełniają tych wymagań i być może niewielkim nakładem kosztów będzie możliwość w 3 miesiące te miejsca doprowadzić do wymogów.
Czyli rozumiem, że po części skorzystacie z tego, co robili strażacy na przełomie 2022 i 2023 roku, kiedy była inwentaryzacja schronów i miejsc ukrycia.
Inwentaryzacja była robiona tak, mówiąc wprost, bardzo po łebkach. W województwie pomorskim zostało wskazanych około 16 tysięcy miejsc, które mogłyby pełnić te funkcje, no ale znaczna część, no ona się do niczego nie nadaje. W związku z tym teraz będą te komisje, tylko te samorządy dostały za zadanie wskazać naprawdę te lokalizacje, żeby to nie był jakiś koncert życzeń, tylko tego, czego naprawdę potrzebują. Liczby tych miejsc, które wskazuje ustawa, tak, jeżeli chodzi o ochronę populacji i też takie miejsca, no, które nie wymagają dużych nakładów finansowych. No, tych środków zawsze będzie za mało, a musimy ten system zbudować, dopóki nie będzie możliwości rozbudowy chociażby o tym, co mówiłem, przez podmioty prywatne. Więc te środki muszą być wykorzystane w tym roku, kolejna pula w przyszłym. Kolejny program już będzie na 4 lata, więc teraz robimy to, co jesteśmy w stanie zrobić w tej chwili, a głównym naszym zadaniem jest utworzenie systemu, który krok po kroku będzie nas prowadził do celu.
Czy samorządowcy nie obawiają się, że to jest zrzucenie, może nie tyle zrzucenie, co dołożenie finansowych zobowiązań?
No ale rząd również ma dołożone zobowiązania finansowe, to rząd nie ma drukarki i nie drukuje sobie pieniędzy w piwnicy czy w schronie, tylko dysponuje budżetem takim, jaki on jest. Na szczęście prognozy gospodarcze są takie, że Polska będzie się rozwijać na poziomie około 3,5% w kolejnych latach, co też spowoduje, że tych środków na te inwestycje będzie więcej. Udało zahamować się inflację, więc te koszty realizacji tych inwestycji też nie będą rosnąć w bardzo szybkim tempie. Każdy ma swoją lekcję do odrobienia. Rząd dofinansowuje. Samorządom w związku z tym, że jest lepsza koniunktura, lepsze wpływy z PIT-u, też te środki zwiększają budżety gmin. Wszyscy mamy odpowiedzialność, wszyscy musimy dbać o mieszkańców i trzeba się tą odpowiedzialnością również podzielić.
I tym zdaniem kończymy dzisiejszą audycję Pomorze Polska Europa. Dzisiaj moim i Państwa gościem był Krystian Kłos, pełnomocnik wojewody do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i rzecznik prasowy wojewody pomorskiej. Rozmawialiśmy o ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej. Jak słyszeliście Państwo, to jest plan rozpisany na lata, ale pierwsze kroki już są zrobione.
Już są. Przede wszystkim musimy zadbać o to, żebyśmy wiedzieli, jak reagować. Stąd też te szkolenia. Mam nadzieję, że już niedługo wyjdziemy z tym poradnikiem i wtedy rozpoczynamy taki cykl szkoleń dla wszystkich obywateli. Będziemy również pewnie angażować media, będziemy angażować organizacje pozarządowe, samorządowców, żeby jak najszerzej dotrzeć do mieszkańców i żeby każdy wiedział, co w konkretnej sytuacji ma zrobić, albo żeby wiedział, gdzie ma sprawdzić, co ma zrobić.
A my na pewno będziemy się w tą akcję włączać. Michał Pocześniak, dziękuję bardzo. 8 minut pozostało do godziny 19. Audycję realizowała Małgosia Ławnicka. Dziękuję i do usłyszenia.
Pomorze Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.